Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa, Krzysztof Jabłonka
i Gabriel Garstka. Wow. Razem dziś omawiamy kolejnego prezydenta Piątej Republiki Francuskiej.
Tu mamy przyjemność.
Zaprezentuj go.
Mamy przyjemność zaprezentować byłego prezydenta, pana François Hollande. Pan François Hollande 5 razy w Polsce przebywał i w ogóle. I znany jest ze swojej cudownej żony Ségoleny. O, bardzo, bardzo miła. No i jest znany...
Mam dane, że oni nie byli małżeństwem.
Nie, no tam, słuchaj...
No, u socjalistów to...
Nie.
Się mówiło partnerki. No dobra, jedziemy
partnerki,
dalej.
O, to trzeba bardzo...
Ségolène Royal.
W ogóle piękna
dziewczyna. Czyli królewska, królewna.
Bardzo inteligentna, wspaniała kobieta. Kończyły razem studia na Wyższej Szkole Administracji ENA. I w ogóle. I trzeba mu powiedzieć jedno. Był po prostu, no taki kochliwy chłopak. No był taki, no pieszczoszek troszeczkę. No, i
to, no nie zazdrość.
Nie, ale to...
Ale
to,
faktem jest,
24. prezydent Republiki Francuskiej, a 7, 5, to trzeba sobie powiedzieć. I rocznik, bo ty zawsze lubisz, rocznik 54. To, żeby tak, tak nie
no,
było.
Ale we Francji jeszcze jest jedno ważne. No. I region, z którego się pochodzi. Co innego jest Sud, tak, czyli Occitanie, a ten jest Normand.
No.
Jest Normandem, jak mała Tereska z
Lisieux. No i teraz, jak wygra
urodził
wybory...
się w Rouen, w miejscu, gdzie jest...
Rouen.
Ja Rouen wymawiam, bo tak po normandzku. Gdzie spalono naszą Jeanne d'Arc.
Nie, naszą...
Naszą świętą.
Posłuchaj, wrócę, bo wybrałem ci na wejście piosenkę Mirej Maciej, La Vie en Rose, piękna rzecz. Dlaczego? Bo po prostu jak wygrał wybory, to jego partnerka, pani Valérie Trierweiler, z nią tam przebywał, prawda, już od kilku lat, i ona mu w prezencie róże i tę melodię puściła. La Vie en Rose, no, wygrałeś, chłopie, zobacz.
Niech żyją róże.
No jej, Mirej Maciej, La Vie en Rose.
Ale wcześniej to była Edith Piaf.
A tak. No i droga naszego kochanego Hollande, pana prezydenta, do prezydentury była długa, 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 bo on się opowiedział po stronie prezydenta Mitterranda, później był w opozycji, różne tam katastrofy po drodze były socjalistami. No i tak jakoś wypłynął, prawda, powoli i zaczął wypływać, bo w końcu, no inteligentny.
Był kandydatem na kandydata.
Tak, o, to jest jedno, miał wspaniałą żonę i tak się jakoś nieprzyjemnie złożyło, że ta żona startowała, a on nie. I w drugiej turze on ją stwierdził, że on nie może z nią już być. Jak zobaczył, że ona przegrywa. A dziewczyna była tak troszeczkę jak Jeanne d'Arc.
Nie, oni we dwójkę wystartowali.
Cała partia socjalistyczna ze Strauss-Kahnem siedzą sobie i patrzą, jak ona się wygłupia. I wiedzą, że będzie brędza. Wiedzą. Ale niech leci dziewczyna jak chce. No i się roztrzaskała. No i się przy okazji rozwaliło to, co się tam utrzymało przez dłuższy czas.
On już miał inną kobietę.
Proszę, Krzysiu, zostawmy. Pogadamy o tym jeszcze. Problem polega na tym, że dziewczyna okazała się mieć ogromny talent polityczny. Ségolène Royal jest fantastyczna od tej strony. Poza tym oczywiście, tutaj...
No, jak na socjalistkę była kobietą.
Tak, i przegrała z Sarkozym. Sarkozy zrobił tutaj popisówę taką w telewizji. Przecież wiadomo, że to się odbywa na godzinnym spotkaniu 4 oczy, prawda? Przy milionach telewizorów. I teraz tak, wytrzymał ten kochany Sarkozy, no i potem co się stało, Sarkozy przegrał samym Hollande, który stwierdził, że będzie w 2012 też już będzie tym razem startował. Oczywiście wina jest prezydenta Sarkoziego, bo gdyby nie, że tak powiem, rozrabianie przez całe 4 lata, to byłby w ostatniej chwili, nie musiał niczego nadrabiać, ale nadrobił. I naprawdę niewielką różnicą Hollande wygrał. No i proszę Państwa.
1,5%.
Tak, i to było to 74. Były tylko
prawie takie. Jak u nas. Tak.
Nie. I tu się nagle okazało, że właśnie co on nie naobiecał tam, wszystkiego naobiecał i okazało się, że to...
Wszystkiego najlepszego.
To właśnie to. Cała synteza partii socjalistycznej poszła do przodu i on naobiecał...
Ale zobacz, o ile mądrzejszy był Biden, bo nikomu niczego nie obiecał.
O, to jest jedno.
Schował się, w ogóle go nie było. Co jest najlepszym...
Bajdurzu.
Co jest najlepszym podejrzeniem, że wybory były sfałszowane.
Nie, ale...
Nie przeszkadzał.
Ale nie, była to bardzo trudna prezydentura. On się do tej władzy dochrapał. Przekazań, tak, Hollande dostał wszystko, co dostał. Sarkozy bardzo grzecznie przekazał władzę, wszystko okej. No i oczywiście problem nie lada, bo to jest drugi prezydent socjalistyczny. Pierwszym był François Mitterrand i teraz jest on.
W dziejach.
W dziejach. Oczywiście 2012. Co to za niespodzianka, bo to takie słodkie. No więc Krzyżek, proszę państwa, 500 tysięcy mieszkań, redukcję podatków.
Myślałem, że 500 tysięcy plus.
No, proszę państwa, w ogóle cuda nie widzę. No, chciałem tylko...
Socjalizm im przyrzekł.
No więc właśnie, to jesteś świetny. I teraz to się wszystko bardzo jakoś nieciekawie skończyło, dlatego że 3/4 tych obietnic nie zostały spełnione i on popularność bardzo, bardzo spadła. Ja tylko przypomnę o jednym. Czy państwo pamiętają, jak wspaniały aktor Gérard Depardieu wyjechał do Putina, bo już nie mógł wytrzymać?
Tak, i był Depardieu, tak?
Tak. On pojechał po prostu...
Gérardowicz, no.
Tak, Gérardowicz. I on tam pojechał i powiedział, że nie wytrzymuje we Francji. Zabierają mu 75% tego, bo miał więcej niż milion dochodu rocznie, to mi zabierają 75%. No bardzo to się wielu... I oczywiście nie tylko on, tam kapitału uciekło z Francji natychmiast. Dlaczego? Dlatego, że François Hollande po prostu był człowiekiem racjonalnym. On wiedział, że tych pieniędzy on nie stworzy, więc musi komuś je drapnąć. No i drapał podatkami, tą śmotę. Straszne rzeczy się działy. Bardzo to było nieciekawe. No i oczywiście wprowadził kogo? Macron do Ministerstwa Finansów, pana Macrona, Emanuela. Tam był inspektorem, czy tam jakimś tym. I krótko mówiąc, tam, jak to mówią Francuzi, a pantoufle, czyli chodził w pantoflach po ministerstwie. Nieważne. Ważne, że deficyt Francji po 5 latach wynosił 281 miliardów euro. Proszę sobie wyobrazić, to się kumulowało z roku na rok. A Niemcy potrafili mieć w ciągu jednego roku nadwyżkę 252, czyli to wszystko jest...
Czyli powinni oddać Francuzom, byłoby
na zero. To na to przecież liczył cały czas. On chciał z panią Merkel tam to pozałatwiać, ona się nie dała. Nie dała się. Jest też ten nieprzyjemny taki moment, przecież on tą walnął naszej pani premier Szydło w Parlamencie Europejskim chyba, czy poza parlamentem. Odgryzła się dziewczyna od razu, odgryzła. Na 4% mu powiedziała, ma pan poparcie, więc mnie proszę tutaj nie pouczać. A co on jej powiedział? Pamiętasz czy się uczy, nie?
No, tyle powiedział, nie, że zależy co, za który ogon złapałeś.
Nie, on jej wyraźnie powiedział, pani to ma tutaj, proszę bardzo, zasady, ale my mamy fundusze strukturalne. No to doza cynizmu była niebywała i oczywiście pani Beata Szydło powiedziała, no ale co mi pan tutaj będzie mówił? Pan ma 4% poparcia, do widzenia panu. I rzeczywiście nie stawił się na starcie do następnych wyborów. Uznał, że sondaże to mówią, że sondaże. Dobrze. Zostawmy to.
Znaczy załatwiły go sondaże przed jeszcze wyborami.
Nie, no to była, jakby to powiedzieć, to był człowiek, który...
I została pani Le Pen. No i wtedy...
Pani Le Pen to w ogóle naprzeciwko Macrona stanęła bardzo ostro i to już sobie omówimy za tydzień, ale tutaj...
Bo on już będzie 9. prezydentem. Tak?
Nie wiadomo, co będzie. Na razie nie wiadomo. Dwa wielkie wydarzenia tej prezydentury François Hollande. Fala terroryzmu w Paryżu. Proszę sobie przypomnieć, co to się nie działo. Charlie Hebdo, tam na tygodnik najcudowniejszy tygodnik to może nie był, bo oni tam popełnili tylko jeden błąd. Dotknęli islamu i zrobili sobie z Mahometa zbity.
Wiesz co, jeszcze to, że dotknęli, to pół biedy, ale jak dotknęli? Czyli oni zaczęli sobie robić kpiny, do których przywykli, żeby tam jaja, do których przywykli żerować i obrażać chrześcijan.
A to już osobny rozdział.
To już to znudzenie. To, że tam w kalesonach Napoleona to wszystkie świętości przerąbali.
Tak, szargali wszystko, co można było.
Już im zostało w zasadzie niewiele.
Tak. I Mahomet brakował do kolekcji.
I o nim się wydawało, że można się przejechać po Mahomecie, jak po Chrystusie i wszystkich świętych.
Tak, to jest...
I wdepnęli...
Proszę państwa, co oni robili państwo, z Janem Pawłem II, to nie będę nawet mówił, bo nie wypada.
Ktoś słusznie zauważył przy okazji spalenia Biblii, że zniszczy Ewangelię, to jak skrzywdzić dziecko.
Tak.
Ale z nich spróbuje spalić Koran, to nie będzie bezpieczny nawet w toalecie.
Dobrze. No. Aha, no i cudownie, no i teraz
no
coś
i tak się skończyło, tam 14 osób chyba wystrzelał pewien ekstremista.
Nie, wspaniałych rysowników i karykaturzystów, którzy od lat byli uznani, to nie da się ukryć. No później był oczywiście Bataclan, klub nocny, przyjechali Igelsi, zrobili koncert, a tam się ktoś zaczaił. Ile? Ponad 100 osób wystrzelał z maszynowego karabinu.
Dramatyczne
to było. I oczywiście potem ten był atak na Hyper Kasher, czyli supermarket dla Żydów, gdzie wszystko było koszerne. Też bardzo nieprzyjemna sprawa, no i teraz
i oczywiście... jakąś koszerną bombę zostawiono.
Nie, to już daj spokój, takie rzeczy, nie. Bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo okazało się, że oni, ci zamachowcy, potrafili się dobrze strzelić, oni wiedzieli, co robią. Nie wiem teraz kto, co, jak, gdzie do końca połapali wszystkich. Cała Europa przyjechała do Paryża manifestować, że nie damy się. Między innymi i był pan Tusk.
Van Tusk.
Nie, idą wszyscy w szeregu, trzymają się za łokcie.
A to jeszcze przy tym całym Charlie'm to jeszcze.
To Charlie, nie tylko. Więc to słuchajcie, to jest zaledwie 6 lat temu, 2015, Charlie Hebdo. To jest, co to było? Ach, lepiej nie mówić. A jeszcze ważna rzecz, przecież była ta sprawa w Nicei. Facet wsiadł w ciężarówkę i je po tej promenadzie angielskiej tam.
Chciałeś powiedzieć, uderzył, tak?
Tak, przepraszam.
70 parę osób poległo.
Nie, straszne. Po prostu nieprawdopodobne. Tak. Sfrustrowany młody Arab, który już nie awansował, stwierdził, że on się odegra na wszystkich, wsiadł w ciężarówkę i rozjechał spacerowiczów.
Nie lubi tego świata, do którego uciekł, tak?
Nie, więc właśnie... To było coś nieprawdopodobnego. I oczywiście były też bohaterskie czyny, jak ten policjant francuski, który oddał życie za 2-3 osoby, które zostały wzięte jako
zakładniczki.
I tu rzeczywiście o tej postaci jeszcze wspomnę niejednokrotnie. To by było jedno. I później interwencje wojskowe, no była takowa w Syrii.
W Mali,
dwie rzeczy ważne.
W Syrii ocalił państwo.
Tak, ocalił państwo, które nie tylko Mali, ale tam w ogóle całą tą Afrykę Środkową.
Mali i Duzi.
Nie, to nie są żarty. Bo zdestabilizowanie tego regionu powoduje, że właściwie cała Afryka nagle staje się od środka islamska. Więc oni nie dopuścili do tego i ta cała Al-Kaida tam, operacja nazywała się Serval, wszystkie wojska francuskie możliwe i niemożliwe. Pomagaliśmy w Republice Środkowoafrykańskiej, Polacy pojechali też w ramach wojska ONZ-u pomagać Francuzom. No bardzo cenili.
Znaczy pomagać miejscowym, tak.
No miejscowym przede wszystkim.
Nie wiadomo jak nazwać.
Więc przede wszystkim bardzo ciekawe, bo to było w obronie autentycznych chrześcijan. Już tak było nabrojone. Takie bomby, takie... Mhm. Kto tam tą broń posyła do Afryki? Nie będę teraz zaczynał tego wątku, bo nie skończyłbym.
Każdy, kto ma na sprzedaż. Tak. Ale tutaj trzeba wrzucić jeden jeszcze wątek, może on jest uboczny. Tak. Mianowicie państwa tak zwanego Sahelu, czyli na pograniczu Sahary i Afryki Równikowej, są dwoiste. Północ bywa tuareska, czyli mówiąc krótko, może bardzo opalona, ale mimo wszystko biała, a południe jest negroidalne. Tak pękł Sudan, bo południe było całkowicie niloci.
I bardzo
Mali to samo.
Bardzo chrześcijańskie.
I ci negroidalni byli chrześcijanie.
Okazuje się, że chrześcijaństwo bardzo ładnie się przyjęło tam na południu, natomiast już na północy islam całkowicie zawładnął duszami.
To od czasu w pustyni i w puszczy wiemy, że tam Mahdiego były wpływy. Tak. Natomiast właśnie Mali też pękło po tej linii. Północ była beduińska, a południe Bamako i rządy były raczej czarnych. I to był czysty rasizm afrykański.
Tak, i teraz tu się stała też rzecz niezwykła. Pomógł całej koalicji, która się tym państwem islamskim tam zaczęła zajmować w Syrii, bo jednak samoloty francuskie i wojska francuskie brały w tym udział. Bardzo mocno całą tą ISIS w Syrii i w Iraku rozwalono bezwarunkowo z Amerykanami i nie tylko. Także tutaj Francja pokazała się od najlepszej strony. Zresztą miano to strasznie za złe Holendowi. Pan jest bardziej proatlantycki niż sam Obama, bo to Obama wtedy siedział na tronie w Waszyngtonie.
Obama robił wszystko, żeby nie być atlantycki.
Jak zgadłeś, cudownie. Wszystko, wiesz, i teraz zaczynają się bardzo dziwne rzeczy. Gdyby polityka ekonomiczna Holanda przyniosła owoce, ale okazało się, że niestety nie, ten deficyt jest ogromny, 1,5 miliona ludzi dodatkowych bez pracy.
Na przykład...
I jeszcze ta sprawa, posłuchaj, musisz mi to wytłumaczyć. Ja nie rozumiem. Można przegłosować w parlamencie, że dwóch panów może wziąć ślub, czy nie?
To zależy od konstytucji. Jeżeli w konstytucji nie ma, to wtedy sobie parlament może dokonstytucjonalizować. Ale jeżeli w konstytucji jest zastrzeżenie, jak u nas, w naszej i w ponad połowie Europy, to nie można bez zmiany konstytucji.
Czyli on w 2012 przechodzi prawo, które pozwala dwóm panom zawierać ślub. Chirac się sprzeciwiał.
Nie ślub, a małżeństwo.
Małżeństwo, przepraszam.
Ślubu nie ma.
Ślubu nie ma. Chirac się sprzeciwiał, pozwalał na związki luźne, partnerskie, homoseksualne. Natomiast...
A tego pełne, cały Lasek Buloński, to się opędzić nie można.
Nie można się opędzić.
Dobrze, no ja tam pierwszy raz zobaczyłem całe to gender.
Przeżegnałeś się oczywiście, jak wchodziłeś do lasku.
No i jak wychodziłem jeszcze bardziej.
Jeszcze bardziej.
No gdyby tam nie był kemping, to on w ogóle tam nie wchodził.
Nie przychodził. No, krótko mówiąc, przegłosowano i mariaż seksualny, homoseksualny stał się rzeczywistością w 2012 i to za pana kochanego naszego Olona.
Chyba odwet za wyprawę na Moskwę, co w 200-lecie.
Nie, nie, no to... Świetny jesteś. Powiedziałbym tylko jedno. Pozwolił niektórym oficerom Urzędu Stanu Cywilnego na fakt odmowy udzielania tego ślubu, bo to
tak,
także...
Tak zwana klauzula sumienia.
Klauzula sumienia. Jak nie jesteś przekonany, to ostatecznie możemy ci tego... Znajdziemy kogoś innego, żeby to przeprowadził. Więc to jest troszeczkę... No ja nie będę mówił o konsekwencjach tego, bo to by za długo trzeba było. Wiem tylko jedno, że to nie przeszło bez echa i tych ludzi na ulicach było kilkaset tysięcy i nadal cała część społeczeństwa francuskiego uważa, że nie tędy droga. Ale to na inne posiedzenie.
No rozpękło się
społeczeństwo. Wracam do polityki zagranicznej. A słuchamy. Ile jeszcze tam mamy, mistrzu? Możemy sobie spokojnie. Do polityki zagranicznej, tak. Więc chciał, żeby Grecji umorzono te długi, prawda, żeby nie było. Niemcy, nie wolno, wszystko ma... Turyk wrócić do naszych kas Europy. Chciał umorzyć, chciał, żeby to było lżej, bo tam koledzy socjaliści wtedy
żeby
pożyczyli.
Żeby Niemcy zapłacili za Francuzów, ale tak, bo Francuzi, wiadomo, lubią ostrygi, a Niemcy piwo, więc... Trzeba dopłacać.
Trzeba dopłacać, tak, oczywiście. No i co jeszcze bym powiedział takiego, który jest niezwykły? Nagle pojawia się we wszystkich Wikipediach, co ciekawe, pewien cytat z samego prezydenta,
który
wyraźnie powiedział, że moim prawdziwym wrogiem nie jest ktoś, kto nosi nazwisko, nie jest jakaś twarz, a mimo wszystko ten ktoś jest u władzy, tym wrogiem jest finansiera. No, proszę państwa, to...
Wypowiedział wojnę finansiera. Kochany, no to już ci go załatwili.
No równo i bez reszty. Będę szczery, bardzo go żałowałem w pewnym momencie, bo taki skromny, miły człowiek, który
taki
podejmował...
Misio,
nie. Podejmował pewne decyzje słuszne, może inne nie. Bardzo bał się konfrontacji na żywo. To się bardzo tego bał. Ja zauważyłem parokrotnie, że gdyby nie był chroniony, to
no
w ogóle...
Segolene powinien posyłać. No. Razem no, byliby świetnym
nie,
tandemem.
Ja bardzo
no.
proszę. Więc to jest właśnie to. Dziennikarz jakiegoś angielskiego pisma, ktoś nazywał Closer, wytropił na pana prezydenta, jak na motorze prywatnie sobie wieczorem do jakiejś pani jeździ. No oczywiście znaleziono tą panią na drugi dzień we wszystkich tabloidach. Tamta pani, co mu witała go różami, jak był prezydentem, została odstawiona. No i wszystko to się skończyło oczywiście lekkim skandalem, ale to nie szkodzi. Przyszedł z tą panią na oddanie tam hołdu jednemu z większych poszynkarzy francuskich, Johniemu Holidayowi. Przyszedł z panią Julie Gaillet. No. Śmiano się, proszę państwa.
Ale oni ogłaszają publicznie,
to jest,
że są parą.
Ale to jest jedno.
Taki rodzaj.
Ale nikt się z nas nie wyobraża, do jakiego stopnia można zrobić imitację wszystkich prezydentów. Francja i telewizja francuska jest pełna tych wszystkich imitatorów. Ludzie się zaśmiewają w kółach swoich rządzących i może to powoduje, że nie jest to tak ostro wszystko brane na serio. To byłoby tyle i poprosimy, żeby nam Michela Sardou, pięknego tam z lat 70. El Cour, la maladie d'amour. Piękne to jest, no bo to tak...
Choroba miłości.
Choroba tak. miłości. Michel Sardou. Tak, powolutku zbliżamy się do końca naszej audycji. Jeszcze o dwóch rzeczach. Dotarłem do takiej prostej wiadomości. Hollande nie zostałby nigdy prezydentem, gdyby nie zatonięcie pana Strauss-Kahn w Nowym Jorku, bo on tam, prawda, tą sprawę miał w tym hotelu Sofitelu, tam ta napisa to będzie dialo, ta pani z Nigerii tam tak się jakoś, nie wiem, coś tam się działo niedobrego, że zatrzymali go szybko.
Co gorsza, kamery były.
Kamery nie pokazali, co tam się działo, bo by też musiało być nieciekawe. Nieważne, utonął chłopak raz na zawsze i ja kandydatem socjalistów na prezydenta wtedy właśnie był automatycznie.
Złapanki, tak.
Tak, no, złapanki. No ale jak już się łapanka skończyła, żeby zakończyć tą całą historię, więc tydzień jak już ten Macron wygrał wybory przeciwko Le Penowej, młodej, kochanej Marine tam, gdzieś tam, czy przed odejściem, nie wiem, choroba, w którym momencie, ale nagle, jeszcze chyba był prezydentem, jeszcze miał prawo urzędować, poszedł do loży tam Grand historią i powiedział, co wiedział.
Loży masońskie,
oczywiście.
Nie teatralne.
Nie,
tak?
Nie tej audycji u nas, to nie, nie. Nie, nie. Przyszedł i powiedział, co wiedział, jak to mówił kolega, i powiedział, że no niestety, jak ktoś chce zostać prezydentem Francji, to nie, nie, to nie można tego etapu przeskoczyć. Tam trzeba wdepnąć. Nic nie mówił przez 4-5 lat, bo to 5 lat trwa. Dopiero pod koniec się odkrył chłopak. Także tutaj myślę, że ciąg dalszy nastąpi i już nastąpił, bo mamy przecież jego urzędnika na stanowisko prezydenta i ten urzędnik też tam nieźle sobie poczynał. I poczyna nadal. A tu jeszcze dopowiem, koleżanka dzwoni do mnie. Słuchaj, stary, co ty się boisz? Wiesz, ambasada francuska cię weźmie na widelec, zobaczysz. Tak, cały się trzęsę, boję się, jak się
ambasady
boję.
Francuskiej.
O Jezus, kochany, jak się boję. Także proszę państwa.
Za następnym razem
będziemy o prezydencie.
Emmanuel
Macron.
Ale to od tej piosenki zaczniemy.
Nie, nie, nie. Żadnych takich. Poniżej pępka nie schodzimy.
Jakiego pępka? Poniżej poziomu.
Dzięki. O, poziomica, nie mogę. Dziękuję pięknie.
Tak, Emmanuel Macron, ostatni na razie.
No, ciągle jest, tak, twardy facet, twardy.
Za rok następne wybory.
A, to już będziemy patrzyli, co się dzieje tam, co w trawie piszczy. Dziękujemy serdecznie. Krzysztof Jabłonka
i Gabriel Garstka.
Do miłego.